Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. Jak co tydzień o godzinie 13. Być może ta godzina i ta data, wtorek, ulegnie zmianie, ale na razie póki co spotykamy się na antenie Radia Wnet o tej godzinie. Drodzy Państwo, co u nas dzisiaj w programie? Na początku będzie felieton księdza Andrzeja Pasia, a później rozmowa z Markiem Wojdyło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie z warszawskiego oddziału, który już jest w studiu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I będziemy jeszcze mówić o informacjach, przedstawiać informacje, które najnowsze dotarły do nas i opowiemy też o kongresie, czwartym europejskim kongresie w obronie chrześcijan, który odbył się już w Krakowie. I drodzy Państwo, ksiądz dr Andrzej Paś zawsze dba o to, żeby w naszej audycji i nie tylko w naszej był felieton w każdym tygodniu. Dzisiaj felieton ma tytuł Cień nomady. I posłuchajmy wspólnie.
W większości są to nomadowie, populacja ponad 30 milionów ludzi, którzy przeganiają bydło. W Nigerii ludy Fulani i Hausa dominują w północnych Stanach. Co ważne, ludzie z plemienia Fulani rzadko stosują sztuczne metody kontroli urodzeń, a dzięki czemu plemień jest bardzo płodne. Stąd ich ogromna populacja i tym samym obecność prawie w całym kraju. Większość pasterzy Fulani to muzułmanie. Przez lata walczyli z miejscowymi plemionami, głównie chrześcijańskimi rolnikami. Fulani pozostają istotnym problemem w Nigerii. Do tej pory tysiące ludzi zostało zabitych, a wielu innych zostało wyrzuconych z własnych domów. Rząd nigeryjski nie wydaje się skłonny do wszczęcia wobec nich żadnych zdecydowanych działań. Ze względu na specyfikę swojej działalności, pasterze Fulani przenoszą się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu nowych pastwisk. Podczas tych podróży często przekraczają własnościowe pola uprawne, a przez to niszczą zbiory rolników. Bardzo często właściciele posesji są obezwładniani, okradani, bici i nawet zabijani. W lutym tego roku w wyniku starcia pomiędzy pasterzami i rolnikami w stanie Benue zginęło 40 osób, około 2000 osób wyrzuconych ze swoich domów, a ponad 100 poważnie zranionych. Niedawno ponad 90 Nigeryjczyków zostało skatowanych, prawdopodobnie również przez pasterzy Fulani w stanach Benue i Niger. Wielu Nigeryjczyków uważa, że prezydent celowo odstąpił od komentowania kryzysu, ponieważ powszechnie wiadomo, że pochodzi z grupy etnicznej Fulani. Mieszkańcy tego kraju mają jednak pewne wątpliwości co do tożsamości agresorów, bowiem powszechnie uważa się, że Fulani współpracują z ugrupowaniem fundamentalistycznym Boko Haram. Jednym z prawdopodobnych dowodów jest atak na ludność cywilną w mieście Jos. To miasto leży w północno-centralnej części kraju. Ostatnio poważnie ucierpiało z powodu nocnych wybuchów przy Rukuba Road ze strony Boko Haram i jednocześnie plemienia Fulani. Jedną z ofiar tego ataku przemocy jest Kogi, 23-letnia studentka uniwersytetu, która mieszka w Jos z rodziną. W wywiadzie udzielonym dla papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wyjaśniła, jak w ciągu jednej tragicznej nocy straciła matkę, troje rodzeństwa i 6 innych członków rodziny. Wieczorem 27 września bieżącego roku, około godziny 19, wszyscy byliśmy w domu. Moja babcia, mama, troje rodzeństwa, szwagierka, siostrzeniec i 3 kuzyni. Jedliśmy kolację, kiedy nieznani sprawcy nagle wpadli do środka i otworzyli ogień. Nie wiedziałam, co się dzieje. Z przerażeniem upadłam na podłogę, udając martwą. ale jeden z nich przyszedł do miejsca, w którym leżałam, popatrzył na mnie i bez zastanowienia strzelił w moim kierunku dwa razy, raniąc mnie w szyję i ramię. Cudem przeżyłam. Gdy leżałam cała we krwi, w oddali słyszałam, że ci ludzie rozmawiali z sobą w języku Hausa i Fulani. Ogółem w mojej okolicy w tym zdarzeniu zginęło 15 osób. 5 osób odniosło poważne obrażenia, w tym troje dzieci. Mój ojciec uratował się tylko dlatego, że był w pracy, gdy nastąpił ten przerażający moment. Zostaliśmy tylko my i ogromna trauma, która odbiera nam każdego dnia sens dalszego życia. Ta sytuacja naprawdę zachwiała moją wiarą. Po tym wszystkim powiedziałam wiele złych rzeczy. Zwątpiłam, czy Chrystus naprawdę istnieje. Po pewnym czasie zrozumiałam, że Bóg żyje w każdym człowieku, dobrym i złym. On wie wszystko i dlatego wszystko zostawiam w Jego rękach. Teraz znajduję pokój serca jedynie w modlitwie i tylko to mi zostaje. Kogi z bólem apeluje do chrześcijan na całym świecie. Naprawdę potrzebujemy was, siostry i braci chrześcijan na całym świecie, aby pomóc nam przetrwać ten smutny czas. Módlcie się za nas, byśmy byli umocnieni, aby On dał nam siłę serca. W innym kraju na tym kontynencie, Republice Środkowoafrykańskiej, 15 listopada bieżącego roku, rebelianci należący do ugrupowania UPS pod dowództwem generała Ali Darasa zaatakowali katedrę i obóz dla uchodźców w miejscowości Alindao, znajdującej się w południowej części kraju. Po splądrowaniu i podpaleniu katedry napastnicy skierowali się do obozu dla uchodźców, gdzie zabili co najmniej 42 osoby. Wśród zabitych był biskup Błażej Mada, wikariusz generalny diecezji Alindao, proboszcz parafii w Mingala. Obaj duchowni zginęli w wyniku ataku na rezydencję ordynariusza. Obecnie biskup diecezji Alindao organizuje osobom, które przeżyły ten atak, ewakuację do Bangui, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Oficjalnym powodem tej zbrodni był odwet za zabicie przez rebeliantów należących do Antibalaka, jednego z wyznawców islamu. Wydaje się jednak, że za tą masakrą kryją się polityczne rozgrywki związane z faktem, że Francja wystosowała rezolucję do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przedłużenie pobytu sił pokojowych w Republice o następny rok. Są to ukryte, mniej lub więcej wspólne zawsze jakieś interesy. Komu uwierzyć? Podczas publikacji na Malcie 23 listopada 2018 roku raportu o wolności religijnej na świecie arcybiskup Jos Ignacy Kaigama, który stał się twarzą dialogu międzyreligijnego w Nigerii, skomentował ostatnie zdarzenia w swoim kraju. W tym roku ludzie nie byli w stanie podjąć normalnej działalności rolniczej z powodu strachu przed ciągłymi atakami. Z pewnością potrzebują pomocy, żywności, lekarstw, odzieży, a przede wszystkim, aby móc wrócić do swoich domów. Chcą rozpocząć spokojną odbudowę swojego dawnego życia. Nie poddamy się w naszej walce o pokojowe współistnienie i cywilizowane postępowanie. Każdy musi wykonać swoją część zadań. Przywódcy religijni muszą szczerze głosić pokój. Politycy unikać działań, które niszczą więź społeczną. Agenci bezpieczeństwa mają być uczciwi i neutralni wobec zwaśnionych stron. Przywódcy rządowi opiekować się obywatelami w obliczu wrogich ataków terrorystów. Ostatni apel skierował do przestępców. Przestańcie ranić ludzkość. Życie jest święte. Uszanuj to. Czy to wołanie może być usłyszane? Jeśli tak, to tylko z jednego powodu. Chęci wejścia na drogę dialogu międzyreligijnego. Kontynent afrykański to miejsce zderzenia dwóch największych religii świata, chrześcijaństwa i islamu. Uwzględniając całe zróżnicowanie kulturowe Afryki, dialog wydaje się być jedyną roztropną drogą rozwiązania istniejących problemów. Na czym ma polegać? Odpowiedź jest prosta. na wzajemnym respektowaniu istniejących wartości właściwych dla tych religii. Nie przez stosowanie narzędzi przemocy, lecz odkrywanie wspólnych korzeni kulturowych. Wtedy normalne życie przypomina wspólnymi siłami wykopaną studnię na pustyni, z której tę samą wodę kosztują muzułmanin i chrześcijanin. Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w potrzebie.
To był właśnie felieton księdza Andrzeja. A my tutaj w studiu będziemy dalej rozmawiać o Syrii, tak jak w ubiegłym tygodniu. Jest w studiu Marek Wojdyło z Pomoc Kościołowi w potrzebie. Na początku powiemy Państwu o takiej nowej akcji świątecznej. To jest taka kampania modlitewna dla mieszkańców Syrii. Nazywa się Świece dla pokoju w Syrii. Kampania rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 2 grudnia. I Ojciec Święty w tym dniu symbolicznie zapalił świecę pod koniec modlitwy Anioł Pański. Akcję oczywiście prowadzi Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I ta inicjatywa objęła ponad 50 tysięcy dzieci różnych religii, które pochodzą z kilku syryjskich miast, najbardziej dotkniętych przez wojnę. Między innymi Aleppo, Damaszku, Homs, Marmaricie, Hasakę, Tartus i Lataki. Dzieci modlą się, zapalają świece i ozdabiają je symbolami pokoju, czyli krzyżem, gołębicą, zwiastującą nadzieję, aby przekazać światu tęsknotę za pokojem. Właśnie to dlatego, że zbyt często głównymi ofiarami konfliktu, który ciągle trwa, są syryjskie dzieci. I o tej wojnie mówiliśmy w ubiegłym tygodniu z panem Markiem i mówimy teraz, no bo zniszczenia są ogromne, ludzie różnie sobie radzą, ale zanim o tym opowiemy, powiedzmy jeszcze więcej o tej akcji, ponieważ ta świeca, którą zapalił papież Franciszek, została ozdobiona przez miejscowego rzemieślnika z dzielnicy Bab Tuma na Starym Mieście w Damaszku. I tam znajdują się też zdjęcia około 40 dzieci, w większości z Aleppo, wraz z logo kampanii Gołębicą. Ta gołębica ma takie rozpostarte skrzydła w kształcie dziecięcej ręki. Jest tam też taki komunikat Peace for the Children of Syria 2018. I jest też logo pomocy Kościołowi w potrzebie. To jest bardzo ciekawa inicjatywa. Ładnie się o niej opowiada, ale mieliśmy też kiedyś inną ciekawą, mianowicie PKWP rozprowadzało rysunki dzieci, które rysowały, wołając o pokój do świata. Rysowały właśnie gołębice, wyrysowały wojnę i te rysunki można było nabyć w pomoc Kościołowi w potrzebie. A jaka jest idea tej akcji? Może pan Marek nam przybliży. To jest ogólnie wezwanie do modlitwy i takie przypomnienie, żebyśmy nie zapomnieli o tej Syrii, która jest ciągle w potrzebie. I ludzie są ciągle w potrzebie.
Tak. Kwestia jest taka, że ta akcja ma niejako połączyć najmłodszych w Polsce. Nie tylko najmłodszych, ale jest skierowana do wszystkich. Ale głównie jest to taka akcja, można powiedzieć, dzieci dla dzieci. Czyli wszyscy, zapalając taką świeczkę, ktoś mógłby powiedzieć, no to jest tylko świeczka, to co to pomoże? Ale my jako ludzie wiary, ludzie głębokiej relacji z Bogiem, wierzymy w to, że modlitwa potrafi najwięcej. Nie ograniczamy się do tego, bo nie jest to istotą pomocy, ograniczyć się tylko do modlitwy, ale poprzez tą modlitwę pokazujemy, o czym będę też mówił trochę później, że ci chrześcijanie w Syrii, a także nie tylko chrześcijanie, tak samo jak to było powiedziane, różne religie cierpią w Syrii. Wszystkie te osoby mają tą świadomość, że nie są pozostawieni bez opieki. Mhm. Że nie tylko pamiętamy o nich, nie tylko wysyłamy wsparcie materialne, ale łączymy się duchowo, pamiętamy o nich codziennie. I taka świeczka, która się pali, ma podobny symbol jak znicze, które niedawno zapaliliśmy na grobach naszych bliskich.
Tak.
To jest takie duchowe łączenie się w pamięci modlitewnej z tymi osobami.
A świece są właśnie symbolem pamięci. I dodajmy jeszcze, że ta kampania jest akcją zbierania funduszy na czas Adwentu i Bożego Narodzenia. I przypomnijmy, że od 2011 roku na pomoc dla Syrii zostało przeznaczone ponad 29 milionów euro. I ten nowy program pomocowy obejmuje dystrybucję paczek żywnościowych i innych podstawowych artykułów, także leków, mleka w proszku dla niemowląt, opłaty czynszu i ogrzewania dla uchodźców i także odbudowę domów rodzin chrześcijańskich i też kościołów i domów zakonnych. Obejmuje też wsparcie dla duchownych i zakonników, duchowe i psychologiczne wsparcie dla wszystkich, którzy są dotknięci traumą wojny. My mówiliśmy o tym, że jest to taki dodatkowy problem, czasami główny problem, że ludzie nie mogą się odnaleźć, mają lęki, mają złe sny, oczywiście ciągle żyją tą wojną. Nie dziwmy się, ponieważ wiele dzieci urodziło się w czasie trwania tej wojny. I taka pomoc psychologiczna, jak dla nas, nie jest kosztowna. Jeżeli chcemy ją przekazać w Syrii, to jest niewielki koszt. Już taka pomoc kiedyś była świadczona. Ale dla nich jest to bardzo duży wysiłek, żeby znaleźć takiego psychologa i jeszcze móc zapłacić za taką pomoc psychologiczną. I można powiedzieć, że jeszcze PKWP będzie pomagało w opłatach takich szkolnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży i studentów i też będą takie proste paczki świąteczne organizowane dla ponad 15 tysięcy najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci. 15 tysięcy to tak jak mniejsze miasto, małe miasto w Polsce. To też bardzo dużo. I pan Marek ma kontakt z Syryjczykami, ponieważ był tam, widział zniszczenia wojny, spotkał ludzi, rozmawiał z tymi ludźmi, był bardzo ciekaw ich relacji i opowie nam teraz o jednej osobie, z którą ma kontakt i która przekazała mu pewne nowe informacje dla nas.
Tak jest. Jak w czasie pobytu w Homs miałem możliwość spotkać się z młodzieżą, na którą opiekę mają jezuici w tym mieście. Tam jest jeden klasztor jezuicki i oni prowadzą katechezę co sobotę. W tą katechezę są zaangażowani młodzi ludzie prowadzący tą katechezę oraz dzieci, dla których ta katecheza jest prowadzona. Oprócz tego obok jest szkoła, także to bardzo, bardzo ciekawie funkcjonuje, zwłaszcza jak widzi się tych młodych ludzi, którzy bezinteresownie przychodzą tam pomagać. I w momencie, kiedy spotkałem kilka takich młodych osób, zapytałem się ich, czy nie zechcieliby napisać swoich świadectw z tego okresu 8-letniej wojny, czyli jak to było w momencie rozpoczęcia, co się działo z nimi, jak oni to przeżywali, mając 10-11 lat, jak to wyglądało w trakcie przebiegu, no i też jak to wyglądało po powrocie. I jedna dziewczyna o imieniu Grace, bardzo takie arabskie imię, przesłała mi to swoje świadectwo.
Nastolatka.
Tak, nastolatka. W tym momencie już prawie dorosła kobieta, bo ma 18 lat, więc rocznikowo już jest to dorosły człowiek. Ona jest w drugiej klasie, czy na drugim roku koledżu. Mhm. I w tym momencie ona też zajmuje się tam katechizacją w ośrodku u jezuitów w Homs. I chciałbym przeczytać to świadectwo, które sobie przetłumaczyłem.
Oczywiście.
Z języka angielskiego. To już 8 lat, odkąd zaczęła się wojna w Syrii. Wielu ludzi zostało zamordowanych. Wielu porwanych, a jeszcze wielu innych straciło części swego ciała w wyniku wybuchów bomb. Jeśli chodzi o mnie, to ja straciłam mój dom, szkołę, a wielu moich przyjaciół opuściło kraj na zawsze. Najbardziej przerażającym była świadomość, że każdy dzień może być tym ostatnim. Chodziliśmy do szkoły, do pracy, nie wiedząc, czy wrócimy do domu, czy nie. Chcąc wyjść gdziekolwiek wieczorem, musieliśmy wrócić o wcześniej ustalonej godzinie i nie później niż konkretna pora, aby uniknąć problemów. Były takie okresy, że dni i noce spędzaliśmy bez prądu i wody, a wszystko było bardzo drogie. wszystko oprócz życia ludzkiego. 2 lutego opuściłam dom. Moi dziadkowie mieszkają na wsi, więc udaliśmy się do nich, aby przeczekać czas inwazji. Nie mieliśmy innego wyboru. Na początku myślałam, że jedziemy tam tylko na krótki czas, ale nie zdawałam sobie sprawy, że spędzimy tam aż 2,5 roku. Nowa szkoła, nowi ludzie, nowe życie. To było bardzo trudne doświadczenie dla mnie jako dziecka, aby wejść w nowe środowisko. Po prawie 3 latach z dala od domu nadszedł czas powrotu. To, co zostaliśmy, to był nasz dom całkowicie spalony. Wszystko zostało obrócone w popiół. Poczułam, że całe moje dzieciństwo nagle zniknęło. Wszystkie wspomnienia, całe moje życie sprzed wojny. Po tym doświadczeniu oraz po odkryciu, że cały nasz dobytek został zniszczony, postanowiliśmy przeprowadzić się do innej dzielnicy, dopóki nie odbudujemy domu. Spędziliśmy tam rok. Miałam te same odczucia, co podczas pobytu na wsi. Było jednak łatwiej, ponieważ miałam blisko moich przyjaciół. Staraliśmy się prowadzić zwykłe, szczęśliwe życie, ale niestety terroryści nie zaprzestali swoich brutalnych działań, a w tym mordowania i porywania. Po roku wróciliśmy do naszej dzielnicy. Wielu ludzi starało się odbudować swoje domy, aby móc do nich powrócić. Wiele organizacji charytatywnych pomagało nam w tym. Wiele domów zostało naprawionych całkowicie za darmo. Wiele rodzin otrzymywało co miesiąc wsparcie materialne. Każdy starał się odzyskać stracone życie, albo przynajmniej to, co z niego zostało. Po powrocie odkryłam, że ludzie się bardzo zmienili. Stali się bardzo niepewni i nieufni. Nic nie potrafiło ich już ucieszyć tak jak kiedyś. To tak, jakby utracili sens życia kolejnego dnia. Osobiście poznałam wielu przyjaciół, którzy stali się dla mnie taką jakby osłoną w tym trudnym czasie. Do dziś staramy się odnaleźć nić nadziei pośród tego całego chaosu. Od momentu powrotu do Homs większość czasu spędzałam w klasztorze jezuickim, gdzie ja oraz moi przyjaciele organizowaliśmy wiele aktywności, które w pewnym sensie pomogły nam zapomnieć o tym wszystkim, co działo się w naszym kraju. Było bardzo trudno przyzwyczaić się do nowych warunków i wyzwań, jakim mieliśmy stawić czoła. Po jakimś czasie przyzwyczailiśmy się do tego, że życie stało się łatwiejsze. Mimo to ciągle jeszcze doświadczamy bólu i konsekwencji wynikających z wojny, jak na przykład zdobycie pracy, które jest trudne, podróżowanie, które jest prawie niemożliwe i tym podobne. Ceny są bardzo wysokie, a nastroje bardzo niskie. Szkoła nie jest już taka, jak była kiedyś. Wielu uczniów ma problemy z zaliczeniami. Prawo do bycia młodym zostało nam skradzione, a my staramy się je odzyskać. Ta wojna przysporzyła wielu ludziom ogromnego bólu. Staliśmy się tak bardzo niepewni siebie. Mam nadzieję, że wkrótce wszystko się skończy.
Historia Grace przypomina nam opowieści osób, które przeżyły II wojnę światową w Polsce.
Tak jest.
Jest taki wspólny mianownik, nawet nie jeden. Oczywiście prosimy o przekazanie pozdrowień dla niej i podziękowań za to, że zechciała się podzielić tym świadectwem i opisać i wrócić do tych przykrych wydarzeń. Myślę, że ona i tak miała szczęście, bo różnie radzą sobie ludzie, którzy zostali dotknięci tą wojną. A chciałam zapytać, jak ludzie żyją w Syrii, jak wygląda sytuacja ekonomiczna, jak radzą sobie, z czego żyją, z czego się utrzymują i też jakie są ceny, bo myślę, że moglibyśmy przybliżyć i porównać te warunki z tymi, które były kiedyś, przed wojną.
Tak. Tak jak wspominała Grace, ceny są bardzo wysokie. Ja dostałem informację, takie porównanie cen produktów takich podstawowych, żywnościowych sprzed wojny oraz z tym, jak one wyglądają w tym momencie. Ale jeszcze nawiązując do tego, co pani redaktor powiedziała, że osoby, które przeżyły II wojnę światową, ich wspomnienia są bardzo podobne do tego, co opisała Grace. Tylko, że dzisiaj jadąc do studia, myślałem nad tym, że młode pokolenia nie mają już tego wspomnienia. Że młode pokolenia nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest wojna.
I utracone dzieciństwo.
Tak jest. My to widzimy w filmach, gdzie ta wojna jest najczęściej gloryfikowana. Widzi się tam cierpienie i tak dalej, ale no, głównie pokazuje się herosów, dzięki którym wojna się kończy. Więc jesteśmy niejako oswojeni z wybuchami, ze strzelaniem. Duża ilość młodzieży grająca w gry komputerowe, gdzie się strzela, gdzie się prowadzi działania wojenne, gdzie się zabija ludzi. Nie są to oczywiście prawdziwe postaci, ale mimo wszystko jest to obecne. Więc kiedy się słyszy, że w Syrii jest wojna, to nie jest to, wydaje mi się, wzruszające już. Że potrzeba o tym mówić bardzo często,
bo uwrażliwiać ludzi.
Tak, bo jesteśmy w momencie takim, że troszkę nam ta wojna powszednieje.
Mhm. Przyzwyczailiśmy tak. się do niej.
I jak ktoś mówi Bliski Wschód, to mówi, a tam zawsze były konflikty. Mhm. A tam zawsze walczyli.
I wojna tak długo trwa.
Tak, więc i teraz, żeby tak pokazać troszkę zmiany cenowe, jakie wydarzyły się w Syrii, też jeszcze uwzględniając to, że zarobki Syryjczyków się nie zmieniły. Były takie same przed wojną. Teraz troszkę podniesiono te wypłaty, ale nie na tyle, żeby to przyniosło jakieś wielkie znaczenie. Tak na przykład nauczyciel w szkole, przepracowując 30 lat, osiąga pułap, który już nie wzrośnie. I to jest około 100 dolarów, czyli 48 tysięcy funtów syryjskich. I teraz, przed wojną za kilogram mięsa wołowego trzeba było zapłacić 180 syryjskich funtów. Więc porównując, że ktoś zarabia prawie 50 tysięcy, to nie jest tak źle. W tym momencie za kilogram mięsa wołowego trzeba zapłacić 3000 funtów syryjskich. I wszystkie te ceny, które wcześniej przed wojną nie przekraczały 200 funtów syryjskich, w tym momencie prawie osiągają pułap 2000, niektóre właśnie 3000. Mleko w proszku, to
o którym mówiliśmy.
Stowarzyszenie prowadzi tą akcję Mleko dla Aleppo chociażby. Przed wojną kosztowało 1 kg tego mleka w proszku kosztował 650 funtów syryjskich. W tym momencie kosztuje 3600 funtów syryjskich. Więc proszę sobie wyobrazić.
5 razy tyle.
Tak, proszę sobie wyobrazić rodzinę, gdzie jest czwórka dzieci, małych dzieci, które jeszcze korzystają z mleka w proszku, które jest tam o wiele lepsze niż mleko od krowy. Mhm. Dlatego jest tak popularne tam. I dwójka rodziców, która pracuje. Zakładając, że oboje zarabiają po te 100 dolarów, co jest rzadkością, no to dostają 200 dolarów, czyli około 100 tysięcy funtów syryjskich. Trzeba opłacić dom i zakładając oczywiście, że matka może iść do pracy, a nie musi zostać w domu z dziećmi, bo kto miałby się nimi zająć. Więc to wszystko kumuluje problemy. Opłaty za dom są duże.
Za rachunki
również. Do tego trzeba ubrać dzieci. Każda matka w Polsce i ojciec wiedzą, jakie to są koszta.
Tak.
Więc takie 3600 funtów syryjskich za kilogram mleka to jest ogromna kwota. I pomoc, która płynie z Polski jest niesamowitym wsparciem. Także tak wygląda sytuacja ekonomiczna. Grace pisała też, że ciężko jest o pracę. I to prawda. Nie tylko chrześcijanom. Muzułmanie również muszą czasami mieć 3 prace, żeby się utrzymać. Więc jeżeli w domu członkowie rodziny są już dorośli i wszyscy mogą pracować, no to wiadomo, jest dużo prościej. Ale znowu wracamy do kwestii utraconej młodości. Teraz osoby młode w wieku 18 plus, które mogą iść do pracy już i zarabiać na utrzymanie domu, no nie mogą realizować się jako młode osoby, czyli nie mogą budować swojej osobowości, nie mogą pracować na swoją przyszłość.
Zakładać rodzinę.
Tak. Czyli to jest odcięcie, czyli to pokolenie, można powiedzieć, jest pokoleniem utraconym trochę. Bo oni nie mieli tego momentu dzieciństwa i młodości, czy młodzieńczości takiej nastoletniej, bo od razu przeskoczyli do dorosłości.
No ale muszą nieraz podjąć pracę już bez edukacji, bez takiego przygotowania do tej pracy, tak?
Oczywiście. A jeżeli podejmują pracę zamiast edukacji, no to się też łączy z tym, że w przyszłości za 10-20 lat
odczują ten brak.
Tak, może się okazać, że jest dziura w tej przestrzeni edukacyjnej, przestrzeni też później miejsc pracy, które wymagają wykształcenia. Jak już mówimy o wykształceniu, edukacji, to od razu dodam, też Grace pisała o tych problemach w szkole, że szkoła już nie jest tym samym, co była kiedyś. I ja usłyszałem taką historię, która dla mnie jest troszkę nie do zrozumienia, jest trudna, więc mam nadzieję, że dobrze ją przekażę, odnośnie tego niezaliczania przedmiotów. Mhm. Na początku myślałem, że to chodzi o tą kwestię, o której mówiłem tydzień temu, o tym, że chłopcy nie zaliczają przedmiotów na studiach, żeby do wojska nie pójść. Ale dowiedziałem się, że to nie tylko o to chodzi. Że to jest jeden aspekt. Ale są problemy z korupcją. Każdy chce sobie jakoś poradzić teraz. I tak jak mówiłem, zarobki nie wzrosły, ceny poszły mocno do góry. Więc zdarzają się takie sytuacje, że studenci, którym bardzo dobrze idzie, nagle oblewają. Nie mogą przejść na następny rok. I okazuje się, że są tacy wykładowcy, tacy nauczyciele, którzy starają się o jakieś
dodatkową.
Tak, jakieś zapłacę. Wsparcie finansowe na zaliczenie przedmiotu studentowi. Mhm. A że ludzi nie stać na wiele rzeczy, to koło się zamyka. Także być może na tym to polega, ale to jest też to, o czym mówiła Grace, że ludzie są nieufni, są niepewni tego, co się dzieje. Więc kwestia inwestowania w siebie, inwestowania w to, co dookoła nas, kiedy obawiamy się, że to, co zainwestujemy, jutro zostanie znowu zniszczone. Dlatego ta modlitwa, dlatego ta świeczka jest tak potrzebna, żeby oni mieli odwagę, żeby mieli to zaparcie. Tak? Idziemy, budujemy, niszczą nam, budujemy jeszcze raz, niszczą nam, jesteśmy tutaj i tym odbudowywaniem ciągłym pokazujemy pragnienie pozostania.
W Syrii. No ale mówi się, są takie dobre zwiastuny, przynajmniej w prasie, w Europie, że ta wojna ma się ku końcowi. Ale łatwo jest powiedzieć, że wojna się kończy i za chwilę ten problem ludzi w Syrii zniknie. Bo przecież nadal są tam walki, są żołnierze na ulicach, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu. I są ogromne problemy.
To znaczy, walk jako takich nie ma. Przynajmniej ja się nie spotkałem z tym i rozmawiając z moimi znajomymi, one jak są, to są już tak oddalone od tych większych ośrodków mieszkalnych, że największe niebezpieczeństwo w tych miastach, które były atakowane, jak Aleppo, Damaszek, Homs, no to są zniszczenia, które nie zostały naprawione. I to jest niebezpieczne, że ludzie idąc ulicą mogą zostać zabici przez kawał betonu spadający z czwartego piętra, który się oderwał po roku na przykład rdzewienia konstrukcji. Ale żołnierze, którzy chodzą dookoła, nie, to jest efekt tego, że nagle wojna zbliża się do końca. Oni nie mają co robić. Mhm. Bo jest duża ilość żołnierzy, którzy byli potrzebni. Nagle ilość działań militarnych spada, ale ilość żołnierzy nie spada. Bo oni są nadal potrzebni, bo wojna się nie skończyła jeszcze. Kiedy ona się skończy? Ciężko powiedzieć. Ja nie znam nikogo, kto by mógł mi odpowiedzieć na to pytanie. Syryjczycy twierdzą, że już niedługo. W Libanie też ludzie już mówią, że widać, że to już zbliża się ku końcowi. Ale jak wygląda oficjalne zakończenie wojny? Czy będzie wyglądało tak jak zakończenie II wojny? Ludzie skaczą na ulicach, wymachują flagami, uśmiechają się. Czy będzie to dzień, który przejdzie bez echa i nikt tego nie usłyszy?
W każdym razie żołnierze pilnują terenu, strzegą bezpieczeństwa. Ludzie starają się żyć z dnia na dzień dosłownie, żeby mieć na przetrwaniu, tak jak pan mówił, jest bardzo drogo i ceny, wypłaty są nadal takie same, ceny są duże, nadal są duże i nie spadają. Drodzy państwo, powrócimy do naszej audycji po muzycznej przerwie. Koloseum w studiu Ewa Tylus i Marek Wojdyło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie z oddziału w Warszawie. Drodzy państwo, wracamy do rozmowy o Syrii i o rodzinie Grace, której dom niestety spalił się i nie mogła wrócić do niego od razu po wojnie. Jak radzi sobie rodzina tej dziewczyny?
W tym momencie większość tych domów, które uległy ogromnemu zniszczeniu, tych rodzin, które postanowiły wrócić mimo wszystko do Homs oraz innych miast, oni odbudowali ten dom z pomocą właśnie organizacji charytatywnych, na przykład PKWP.
Udało się.
Tak, oraz innych organizacji polskich, nie tylko polskich, belgijskich, holenderskich. To wszystko idzie w dobrym kierunku, ale zniszczenia są tak ogromne, że pomoc jest nadal potrzebna. I to nie jest taka kwestia, że oni sami sobie nie mogą pomóc. Bo jeśli wszystko się straciło, to nie ma się z czego pomóc komuś innemu. Oni sobie pomagają w ten sposób, że w momencie remontowania domu wszyscy sąsiedzi przychodzą. Czyli to nie jest tak, że rodzina sobie sama remontuje, tylko przychodzą sąsiedzi, remontują jeden dom, pomagają w usuwaniu uszkodzeń, potem idą do drugiego sąsiada. Mhm. I sąsiedzi, dlatego oni nie nazywają tego dzielnicami, tylko sąsiedztwami. Jest takie właśnie chrześcijańskie sąsiedztwo w Homs, gdzie ludzie wszyscy się znają. Nie tak, że znają się bardzo blisko osobiście, ale idąc ulicą, oni wszyscy się mówią: dzień dobry, dobry wieczór, witaj, witaj, co tam u ciebie, słuchaj, co twojego wujka. Takie elementy, które pokazują, że ci ludzie są blisko, więc oni sobie pomagają. Finansowo to już jest trudniej. Rodziny, które mają jakichś członków w Stanach Zjednoczonych, głównie w Stanach Zjednoczonych, otrzymują jakieś pieniądze. To jest też trudne przelewanie pieniędzy do Syrii. Trudne też pod tym względem, że banki nie działają. Są banki wewnętrzne, ale każdy przelew do Syrii to jest problem, bo Syria jest objęta embargiem. I nie można tak łatwo wysłać na pieniędzy, bo jest zawsze to ryzyko, że a być może chcesz wesprzeć jakąś organizację terrorystyczną. Dlatego ja mogę powiedzieć taki apel do państwa, że pomoc jest potrzebna, każda. Każda złotówka się liczy. Te pieniądze są przekazywane, one są wykorzystywane tylko do celów pomocowych ofiarom wojny. Wszystkie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to jest dzień, w którym te pieniądze zostają zbierane tak troszkę bardziej intensywnie. I ten dzień, który był teraz...
Dla Pakistanu.
Tak, dla Pakistanu. Te pieniądze zebrane podczas tego dnia, one nie szły wszystkie na Pakistan, tak? Pakistan jest głównym... Ten dzień wykorzystujemy w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest zbiórka pieniędzy na wszystkich chrześcijan na świecie prześladowanych. Bo nie możemy być wybiórczy, że w tym roku pomagamy tylko jednym, bo tamci nadal cierpią. Ale dodatkowo mówimy o kraju, w którym to prześladowanie jest, po to, aby świat nie zapomniał. aby w Polsce ludzie też mieli świadomość, że nie w każdym kraju możemy sobie pójść po prostu do kościoła 5 razy na mszę, albo wejść po prostu do kościoła i pomodlić się, czy przejść koło kościoła, który jest pięknie odremontowany, gdzie możemy się przeżegnać swobodnie przed kościołem, gdzie w pracy możemy sobie różaniec odmówić i nic się nie stanie.
Albo wybudować kościół.
Tak. Także gdzie w ogóle możemy mówić o tym, że wierzymy
w Jezusa Chrystusa.
Tak. Że to o tym trzeba pamiętać. I apeluję właśnie, żeby ludzie otwierali swoje serca, zwłaszcza w tym okresie adwentowym teraz, oczekując na przyjście Pana.
Dlatego polecamy akcję, tą, która nawiązuje do świec i do pamięci świece dla pokoju w Syrii. Przy tej okazji właśnie można wesprzeć na rzecz ludzi, którzy potrzebują mleka dla dzieci w proszku i pomocy dla dzieci szkolnych, pomocy edukacyjnej, dla młodzieży, studentów i osób duchownych też tam.
Tak, szczegółowe informacje do tej akcji znajdują się na stronie www.pkwp.org. www.pkwp.org.
I nadal jeszcze działa SMS dla Pakistanu. SMS ratuje. 72 405 2 zł plus VAT. I to jest SMS tylko dla Pakistanu?
To jest SMS związany z Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Więc tak jak mówiłem wcześniej, to są pieniądze zbierane
Dla
wszystkich chrześcijan prześladowanych, w tym wypadku szczególnie też dla kościoła w Pakistanie.
Tak jest. Drodzy Państwo, teraz zmienimy temat, chyba że jeszcze coś dodamy o Syrii, o tym, czego tam potrzeba. Tak jak mówiliśmy, każdej pomocy.
Każdej pomocy.
I każda złotówka się liczy, dosłownie.
My staramy się rozmawiać z ludźmi z Syrii, słuchać ich potrzeb i w miarę możliwości odpowiadać na nie. Przy wsparciu ludzi dobrej woli w naszym kraju.
A teraz, drodzy Państwo, newsy. W ubiegłym tygodniu odbył się 4. Europejski Kongres w obronie chrześcijan w Krakowie. Tytuł: Europa od dyskryminacji do prześladowań. Prelegenci tego kongresu, dużego kongresu, podkreślali, że sekularyzacja społeczeństwa jest obecnie przedstawiana jako norma nowoczesności, a jej celem jest eliminacja chrześcijaństwa z kultury europejskiej. To brzmi bardzo zdecydowanie i trochę też przerażająco. Mówiono o właściwie kierowanej pomocy humanitarnej i też o dyskryminacji w kulturze masowej i mediach. Był oczywiście profesor Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego, który mówił, że dyskryminacja chrześcijan w Europie ma rosnący charakter, zwracał na to uwagę. Często charakter społeczny, to znaczy zmienia się tkanka moralna społecznych, współczesnych społeczeństw i ofiarą tej zmiany są właśnie chrześcijanie. Wyjaśnił, że ta zmiana przejawia się obecnie też w wymiarze prawnym, ponieważ w jego ocenie prawo zmienia się w taki sposób, że staje się represyjne wobec chrześcijan właśnie. I wystąpił też arcybiskup Marek Jędraszewski. Mówił o tym, że ataki są kierowane zwłaszcza przeciwko Kościołowi katolickiemu. Najbardziej charakterystycznym i bolesnym przejawem jest likwidacja klauzuli sumienia. W wielu krajach te klauzule po prostu przestały istnieć. Podkreślał arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, że w myśl nowej tolerancji wszystkie prawdy są równe, nie wolno odróżniać dobra od zła, a tolerancja jest największą wartością, większą od miłości i prawdy. Oczywiście jest to wielka utopia, bo prawda jest tylko jedna. Nie możemy rozdzielać na prawda czyjaś, czy kogoś innego jeszcze. Dobro jest tylko jedno i ma tylko jedno znaczenie. Nie ma różnych stopni dobra. Była też na tej konferencji profesor Chantal Desol, dyrektor Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-Laval i powiedziała, że obrona chrześcijan jest konieczna do obrony Europy. Powiedziała, że już nie ma świata chrześcijańskiego i do tego nie wrócimy. teraz oni są w mniejszości, chrześcijanie, nawet jeśli tego w Polsce nie widać. Dzisiaj chrześcijanie przeszkadzają, nie stanowią natchnienia i według niej chrześcijanie obecnie bronią przede wszystkim istnienia granic. Kiedy Europa ma problemy, musi mieć ograniczenia. Nie można narzucać wszystkiego, bo nawet wolność ma granice. Tak przypomniała profesor Chantal Desol. Organizatorami spotkania było oczywiście Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Byli też inni wspaniali goście. Ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz z UKSW między innymi i oczywiście przedstawiciele PKWP, a honorowym patronatem ten kongres był objęty prezydenta RP Andrzeja Dudy. W opinii prelegentów w Europie Zachodniej coraz częściej odnotowuje się ataki na kościoły, osoby duchowne i świeckie, ale jest to tylko jeden wymiar problemu, ponieważ mniej widoczna pozostaje dyskryminacja chrześcijan w przestrzeni publicznej, marginalizacja ich punktu widzenia w debatach uniwersyteckich i medialnych, a także krytyka chrześcijańskich wartości w kulturze i sztuce. Czyli mniej to zauważamy, ale zjawisko jest ciągle bardzo obecne. I tu taki przykład, który znalazłam wczoraj na Facebooku. Jedna z moich koleżanek wyłapała taką informację, że na żądanie muzułmanów miasto Utrecht w Holandii wycofuje z promocji dzieła Caravaggia i jego uczniów, bo są zbyt chrześcijańskie. Otóż tak dziwnie zostało to sformułowane. Powiedzmy jeszcze o tym, że Stolica Apostolska chce uwrażliwić kościoły lokalne, bo to jest związane z tym, o czym mówiłam wcześniej, na problemy opustoszałych i nieużywanych świątyń. I w Rzymie, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, ma odbyć się taka międzynarodowa konferencja pod hasłem Czy Bóg już tu nie mieszka? I chodzi o takie kościoły już opuszczone, nieużywane, które niestety mogą służyć za jakieś domy publiczne później, albo za jakieś restauracje bądź inne miejsca niegodne, żeby ochronić te kościoły, żeby się nimi w jakiś sposób zajmować. O co chodzi? Kościoły i te place, na których są kościoły, są różnej własności. Papieska Rada Kultury zwraca uwagę na to, że należy uwrażliwiać te kraje, takie jak Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone i Kanada, bo tam właśnie dzieje się ten problem i delegaci z 23 episkopatów, w których ten problem dekonsekrowanych kościołów jest najbardziej aktualny, będą się spotykać i mówić o tym. Mianowicie Stolica Apostolska chce skłonić do przyjęcia takich wytycznych w tych krajach właśnie w sprawie przeznaczenia byłych kościołów na cokolwiek innego, prawda? Bądź w ogóle przeznaczenia, co ma się w tych kościołach odbywać, a co nie, co można z nimi zrobić. I problemem też, takim pytaniem jest to, dlaczego w tych kościołach już nie odbywają się msze święte, modlitwy, dlaczego już ludzie do nich nie uczęszczają. Chociaż już na pewno wielu domyśla się, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Chodzi o to ogólnie, żeby uniknąć takich sytuacji najbardziej gorszących, kiedy to właśnie w takich kościołach urządza się dyskoteki, kluby nocne czy puby. I jest jeszcze taka informacja bardzo, bardzo wesoła, ale też myślę, że warto ją przywołać tutaj. 8 grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny wierni kilku kalifornijskich parafii zbiorą się na wspólnej Eucharystii, żeby potem w procesji z różańcem przejść w ustalone miejsce, gdzie mają się odbyć modlitwy oddające ich ziemię pod opiekę Matki Najświętszej. Wspaniale, że akurat Kalifornia takie wydarzenie będzie miała. I ten akt oddania według idei organizatorów ma pomóc w walce z moralnym złem, które toczy Kalifornię, szczególnie w kwestii zabijania nienarodzonych i starszych. To jest ogromny problem w Europie. I to wydarzenie jest organizowane już po raz drugi. Nie jest jeszcze oficjalną akcją Kościoła w Kalifornii, ale akurat jest organizowane i już drugi raz będzie organizowane. Drodzy Państwo, na tym zakończymy. Mieliśmy felieton, jak zwykle, księdza doktora Andrzeja Pasia. Marek Wojdyło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie był w studiu. Bardzo dziękujemy.
Ja również dziękuję.
Realizował Paweł Chodyna, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.